Tytuł tygodnia.
Władimir Bukowski i powraca wiatr. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Od 1963 roku więziony, poddawany przymusowemu leczeniu w szpitalach psychiatrycznych i wreszcie skazany jako notoryczny wróg ZSRR, teraz opuszcza nie tylko więzienie, ale także Związek Radziecki, by wystawiać świadectwo represyjnej sowieckiej polityce. Swoje doświadczenia spisuje w autobiograficznej książce, która na Zachodzie szybko staje się bestsellerem. Bezkompromisowa postawa legendarnego obrońcy praw człowieka, dysydenta i więźnia politycznego zawsze budzić będzie szacunek. A przenikliwość w opisie rzeczywistości więziennej i motywacji sług reżimu powoduje, że słynny tom wspomnień I powraca wiatr czyta się z ogromnym zainteresowaniem. Tym bardziej, że jest to nie tylko osobiste świadectwo czy historyczny dokument, ale porywająco napisane dzieło literackie o wysokich walorach artystycznych.
Czyta Piotr Maciejewski.
Był taki moment, gdy myślałem, że nie wyjdę żywy z tej celi. Za każdym razem, kiedy wpadali tłuc mojego sąsiada, znowu pchałem się, by ich powstrzymać. I naturalnie dostawałem swoją porcję. Nie sposób było patrzeć, jak go leją, czasami nawet kopią. Zgodnie z obowiązującymi tutaj przepisami, siostry prowadziły dziennik obserwacji chorych. Aby wytłumaczyć siniaki, zadrapania i inne ślady pobicia, pielęgniarki zapisywały, że chory sam wzbudził się i rzucił na sanitariuszy. Na drugi dzień lekarz, widząc taki zapis w dzienniku, przepisywał choremu zastrzyki sulfazyny albo aminozyny. Mojego sąsiada kłuli więc w dodatku bezlitośnie. Usiłował opierać się przy zastrzykach. Znowu zabierali się do bicia. Krąg się zamykał. Ani pobicia, ani zastrzyki nie mogły go oczywiście zmienić i nadal wykrzykiwał swe hasła, tylko że z każdym dniem coraz ciszej, jak gdyby gasnąc. Ja zaś ze swoją manią bronienia go również ryzykowałem, że trafię do tego zamkniętego kręgu i nigdy już się stamtąd nie wydostanę. Faktycznymi gospodarzami w szpitalu psychiatrycznym są personel pomocniczy i obsługa. Sanitariusze, pielęgniarki, strażnicy. Jest to swego rodzaju klan i jeśli nie dojdziesz z nimi do porozumienia, zabiją cię, zamęczą. Lekarze nie wtrącają się nigdy do tych spraw i całkowicie polegają na doniesieniach sióstr. Najważniejsze są w psychiatryku dwa pierwsze miesiące. Ustala się określona reputacja, którą później trudno zmienić. Siostry, którym nie chce się obserwować chorych, notują dzień po dniu mniej więcej to samo, przepisując z poprzednich zapisów. Dlatego od samego początku należy je przekonać, że jesteś zdrowy. Należy znaleźć ze wszystkimi wspólny język. Jeśli to ci się powiedzie, będzie dużo łatwiej. Nie wiem, jakby się to wszystko skończyło, gdyby nie przenieśli mnie do innej celi. Najwidoczniej sanitariuszom też się znudziło, że przeszkadzam im stale w robocie. Był też inny powód. Niespodziewanie dostałem list od matki, w którym pisała, że w najbliższych dniach przyjedzie do mnie na widzenie. Oddając mi list, pielęgniarka zapytała raptem z miłym uśmiechem o coś na temat mojej matki. Kim jest, gdzie pracuje, kim jest ojciec i tak dalej. Widać było, że przeczytała list. Zazwyczaj listy czytają lekarze i potem oddają w otwartych kopertach do przekazania chorym. Z miejsca zrozumiałem, w czym rzecz. Dawno już zauważyłem, że dla ludzi nie mieszkających w Moskwie dowolny moskiewski mieszkaniec to niemal członek rządu. Wydaje im się z oddali, że wszyscy tam żyjemy pod bokiem Kremla i jeśli zechcemy, wszystko da się załatwić. Jeszcze podczas ekspedycji na Syberii wystarczyło powiedzieć miejscowym, że jestem z Moskwy, a z miejsca spoglądali z pewną obawą i niezrozumiałym szacunkiem, jak na rewizora. W nowej celi siedzieli także dwaj mordercy. Jeden z nich, gruby facet pod 50, zabójca własnej matki, cierpiał na ataki śmiechu. Zaczynał od uśmieszku bez żadnego widocznego powodu i zwolna się rozkręcając, nie był już w stanie się pohamować. Twarz mu purpurowiała, oczy wychodziły z orbit, dusił się, krztusił i całe jego tłuste cielsko trzęsło się od niepowstrzymanego śmiechu. W przerwach między atakami leżał w milczeniu na pryczy, nigdy z nikim nie rozmawiał, nie reagował na pytania i tylko patrzył na mnie złymi, załzawionymi oczami. po czym znowu, jak gdyby dopatrzył się we mnie czegoś niesłychanie zabawnego, zanosił się od nowa, zwolna doprowadzając się niemal do utraty przytomności. Drugi facet, imieniem Kostia, zabił swoją żonę i usiłował popełnić samobójstwo. Na lewej piersi miał szeroką czerwoną bliznę. Ten Kostia zamęczał mnie opowieściami o swojej żonie, o tym, jak go zdradzała i jak ją śledził. Nie sposób było odróżnić, gdzie kończyła się w jego opowieściach prawda, a gdzie zaczynały się brednie. Z tym, że było to chyba gorsze niż wrzaski i śmiech. Wrzaski zaś nieustannie dobiegały ze wszystkich stron. Więzienie było jakoś niefortunnie wybudowane, także słyszało się nawet, jak biją kogoś na innych piętrach. Gdzieś w celi naprzeciwko chłopak wykrzykiwał co jakiś czas: pierwsi na Księżycu będą sowieccy kosmonauci! Pierwsi na Księżycu będą sowieccy kosmonauci! Najwidoczniej koledzy z celi droczyli się z nim, ponieważ za każdym razem wrzeszczał coraz głośniej i głośniej, póki wreszcie nie wpadli sanitariusze i nie zabrali się do bicia. Później go spotkałem. Rzeczywiście, w odpowiedzi na jego natrętne proroctwo, koledzy powtarzali cicho: amerykańscy! Czym doprowadzali go do kompletnej wściekłości. Siostry zapisywały za każdym razem, że się wzbudził i bezlitośnie faszerowały go aminozyną. Pod koniec mojego pobytu na tym oddziale spotkałem go na spacerze. Ponuro łaził wzdłuż płotu i w całej jego postaci było tyle rozczarowania, tyle pogardy dla ludzkości, że mimowolnie zapytałem: no więc czyi kosmonauci będą pierwsi na Księżycu? Amerykańscy, odburknął z widoczną niechęcią, nie patrząc na mnie. Raz dziennie wyprowadzali nas na spacer, wszystkich razem, ze wszystkich pięter pierwszego bloku. Niesamowity tłum szaleńców w podartych ubraniach, poszarpanych czapkach, kapotach i trampkach, które wydawano przed spacerem, wylegał na specjalne podwórko ogrodzone płotem. Większą część więźniów stanowili mordercy. Politycznych było nie więcej niż 10%. Moi lefortowscy przyjaciele skapcanieli. Śladu nie pozostało po wesołości na wieść, że uznano nas za psychicznych. W rzeczywistości leningradzki szpital specjalny był zwyczajnym więzieniem z celami, ograniczeniami korespondencji i żywności, z kratami, drutem kolczastym, płotem i uzbrojoną ochroną. Podczas ucieczki psychicznie chorego ochrona, teoretycznie, nie powinna strzelać. Ale jak mają odróżnić psychicznego od kryminalisty z obsługi? Naturalnie, ochrona na wszelki wypadek będzie strzelać. To już się zdarzało. Do zwyczajnych więziennych udręk dochodziły udręki szpitala psychiatrycznego. Bezterminowe odosobnienie, przymusowe leczenie, bicie i zupełne bezprawie. Nie było się komu skarżyć. Każda skarga lądowała w historii twojej choroby. Rozpatrywano ją jako dowód twego szaleństwa. Żaden z nas nie miał pewności, że zdoła wyrwać się stąd żywy. Niektórym dostało się już znacznie więcej niż mnie. Jednych zaczęli kłuć, innych faszerowali tabletkami. Nie było to teraz takie proste wykazać, że jesteś zdrów, albo że przynajmniej masz się ku lepszemu. Który lekarz ma ochotę obalać diagnozę kolegów albo na własną odpowiedzialność się wypisać? Znacznie łatwiej iść wytyczoną ścieżką. Wiadomo było, że choć formalnie jesteśmy tu bezterminowo, to w praktyce morderców przetrzymywali zazwyczaj 5-6 lat, a naszych 2-3 lata. Oczywiście pod warunkiem całkowitej uległości, braku konfliktów i negatywnych zapisów w dzienniku obserwacji. Władimir Bukowski i powraca wiatr. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.